Cyberatak mogły wyciec dane nawet 19 milionów Polaków. Jakie mogą być skutki takiego cyberataku? Do czego mogą posłużyć dane? I jak zwykły Kowalski może zminimalizować ewentualne skutki? W środę chrzest, dziś wodowanie ORP Wichra. Program Miecznik wchodzi w decydującą fazę. W budowie są jednocześnie 3 fregaty. Jakie z tego wszystkiego wartości dodane? Między innymi o tym za chwilę, a także kto będzie kontrolował sztuczną inteligencję. Demokratyzacja zamiast monopolu, mówi to monopolista, szef Mety w swoim manifeście o AI. No i jeśli zdążymy, jeszcze coraz częściej kupujemy chińskie auta, za i przeciw, jakie skutki? Między innymi o tym postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio goście Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej Brain Scan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy od ORP Wichra w PGZ Stoczni Wojennej. Wczoraj chrzest, a dziś właśnie w tej chwili trwa wodowanie ORP Wichra, pierwszej z 3 fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. Przypomnę, że budowę ostatniej fregaty rozpoczęto w kwietniu tego roku. Zakończenie całego programu przewidziano do końca 2031 roku, czyli właściwie w tej chwili trwa budowa wszystkich 3 fregat, z tym, że no, ten pierwszy ORP Wicher faktycznie już zbudowany, trzeba go teraz porządnie wyposażyć. To symbol powrotu polskiej marynarki wojennej na wielkie wody i taki skok technologiczny, bo jeśli chodzi o okręty dla marynarki wojennej, tutaj mieliśmy do tej pory spory problem.
Tak, ja myślę, Krzysztof, że to Kilian, przede wszystkim powrót w ogóle do nowoczesnych technologii, bo ta nasza marynarka wojenna, jeżeli chodzi o wyposażenie, była, można powiedzieć, bardzo mocno niedoposażona i nie uczestniczyliśmy zarówno w rozwoju tych technologii, jak i we wdrażaniu, czy też implementowaniu na nasze potrzeby. I teraz ta program Miecznik, czyli ORP Wicher, który został wczoraj zwodowany, to jest współpraca z Brytyjczykami i tutaj mamy firmę Babcock. Czyli mamy dostęp do najnowocześniejszych technologii wojskowych, morskich, które są używane. No, można powiedzieć, że Brytyjczycy na pewno tutaj są jedną z czołowych marynarek wojennych na świecie. I dostęp do tych technologii na pewno nas tutaj troszeczkę awansuje. Nie w sensie, że tak powiem, że stajemy się jakimś mocarstwem, ale mamy dostęp do technologii i do możliwości nauczenia się różnych rzeczy, ale też budujemy i podtrzymujemy nasz własny przemysł. A drugi program to jest SABEM, gdzie okręty patrolowania. Tam też jest bardzo nowoczesna technologia radiokomunikacyjna, elektronawigacyjna i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczęliśmy pracę w przebudowaniu polskiej marynarki wojennej od dostępu do najnowocześniejszych technologii, co jest dobrym sygnałem, a oprócz tego jest to dobra dźwignia dla polskiego przemysłu, nie tylko przemysłu morskiego, ale w ogóle wszystkich poddostawców, którzy uczestniczą w tym łańcuchu dostaw, czyli można powiedzieć, nasza gospodarka nie dlatego się rozwija, że nam się wydaje, że się rozwija, tylko fakty i zdarzenia, które dzieją się inwestycyjnie w Polsce, jakby usprawiedliwiają i wyjaśniają te 3,5% wzrostu naszego PKB.
Marek Trojanowicz.
Nie, no pełna zgoda. Wydaje się, że zawsze wszystkie rzeczy, które się dzieją gdzieś tam w wojskowości, mają swój impact i przełożenie na wiele różnych sektorów gospodarki. Szkoda pewnie, że tak późno, bo 30 lat minęło, co można było od 89 roku, można było się zastanawiać, czemu akurat dopiero jak motorem sprawczym jest wojna za granicą, jakby akcelerujemy czy przyspieszamy te projekty. Faktycznie tam są, to nie jest nie tylko jedna, tylko chyba nawet 3 firmy brytyjskie, które biorą i ten transfer technologii nawet prześledziłem, jest w obszarze konstrukcyjnym głównie i know-how przepływa rzeczywiście do nas, natomiast w tych wszystkich bardziej strategicznych obszarach dotyczących zabezpieczeń, kryptografii i wszystkich takich wokół bezpieczeństwa naszego narodowego, korzystamy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i poddostawców Polskiej Grupy Zbrojeniowej, więc kibicuję, aby jak najszybciej te okręty pływały i broniły naszych granic. tak bym podsumował.
Tak, tam jest jeszcze firma Thales i jeszcze firma od produkcji rakiet różnego rodzaju, jakby to nie nazwać. Także ta kooperacja i współpraca jest dosyć szeroka i po raz pierwszy na tak bardzo zaawansowanym poziomie. Właśnie teraz otrzymałem informację od kolegów z PGZ-u, że wypłynęli i między 11 a 12 będzie zwodowany ORP Wicher.
No to trzymamy kciuki za to wodowanie. Ja tylko przypomnę, że tych różnych jednostek dla marynarki wojennej powstaje bardzo dużo. Mamy program Kormoran, mamy program Delfin, wchodzimy ze Szwedami w program Orka. W stoczni PGZ wojennej Gdynia też trwa budowa okrętu Ratownik. To jest taki specjalny okręt. Inaczej, żeby zrealizować program Orka, czyli żeby polska marynarka wojenna mogła dysponować okrętami podwodnymi, musimy mieć okręt ratowniczy, który będzie w stanie, będzie miał takie możliwości technologiczne, a jego załoga umiejętności do ratowania właśnie tych jednostek podwodnych. I ten okręt właśnie u nas też powstaje, też między innymi PGZ Stoczni Wojennej Gdynia, więc trzymamy kciuki. Zmieniamy temat. Teraz będzie właściwie chyba już do końca audycji sporo technologii. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Był cyberatak na jedną z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej MyDR. Wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych. Grupa hakerów, aby udowodnić tę kradzież, wysłała dane jednego z ważnych polityków, dane medyczne. Jak bardzo to niebezpieczny cyberatak? Dlaczego informacje o naszym zdrowiu mogą być cenne dla przestępców, dla hakerów? Znaczy, nie wiem, czy można ich nazywać przestępcami, tylko przestępcami, czy to nie są po prostu terroryści. I z drugiej strony, co my, użytkownicy, właściwie w tym momencie bierni tego systemu, bo po prostu my idziemy do lekarza, lekarze z tego systemu korzystali. Co my możemy zrobić, zwykły pacjent, zwykły Kowalski, nie wiedząc, czy nasze dane się wydostały, czy nie, ale żeby się jakoś ochronić i zminimalizować skutki czegoś, co może nastąpić, a nie mamy świadomości w ogóle, w jakiej skali i co to może dla nas oznaczać.
No jak świat światem, włamania do systemów informatycznych były, są i pewnie będą. Motorem sprawczym zawsze jest, są różne motory sprawcze. Jeden jest zupełnie taki oczywisty, że czasem jest to włamanie dla celów jakichś zysków i tak dalej, ale bardzo często dla celów analitycznych. No i szczerze mówiąc, nic już nie możemy zrobić, jak te dane wyciekły, no bo nie mamy żadnej pewności, gdzie one są i gdzie, w jakich miejscach są pokopiowane, gdzie są wysłane. Zwykły Jan Kowalski, czyli każdy z nas, może po prostu na przykład wymienić dowód osobisty, co i tak warto zrobić w kontekście tego, że podróżujemy coraz więcej po Europie, wszędzie tak naprawdę skanują lub zostawiamy skany, czy jakieś informacje z dowodów osobistych, czy na jednym, czy na drugim portalu, który pozwala choćby wynająć mieszkanie. Więc jeśli chodzi o dowody osobiste, relatywnie częste wymiany tych dowodów chyba w dosyć dobrym obszarze nas zabezpieczają. Zwłaszcza przed takimi osobami, które później chcą te dane wykorzystać, choćby żeby wziąć kredyt i tak dalej. Natomiast ja bym się najbardziej obawiał tego, że jest to właśnie do jakiejś głębszej analityki takiej wywiadowczej pobrane są te dane. To czyli nie tego, żeby jakieś takie sprawy bardziej kryminalne od strony właśnie kredytowej czy jakichś takich rzeczy, tylko upatrywałbym ewentualnych zagrożeń przy takiej analityce, zwłaszcza, że tam są dane dotyczące chorób ludzi i ewentualnie wszystkich możliwych wywiedzonych analityk typu w jakiej grupie, w zależności od wieku, w zależności od miejsca zamieszkania i tak dalej, na co chorujemy, jak to wygląda i tak dalej. Także zrobić raczej nie możemy nic. Możemy oczywiście coraz bardziej się zabezpieczać, ale nie ma takiego systemu, którego nie można złamać. Jeżeli ktoś bardzo chce te dane pobrać, to właściwie nie ma idealnego zabezpieczenia.
No na pewno jeszcze możemy zastrzec PESEL w dowolny sposób, najłatwiej oczywiście przez EMA obywatela. bo to może oczywiście nie jest gwarancja stuprocentowa, ale jest to dosyć znaczący procent bezpieczeństwa w tym momencie osiągamy, ponieważ muszą mieć dostęp i zgodę na użycie naszego PESEL-u w systemach. Jeżeli on w systemach funkcjonuje jako zastrzeżony, oczywiście można sobie z tym poradzić, ale to już jest specjalna operacja. A dla przeciętnego obywatela myślę, że to by była taka dosyć duża doza bezpieczeństwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wykradzenie tych danych to jest takie podważenie zaufania w ogóle do wszystkich systemów gromadzenia baz danych, które budujemy, które zachęcamy, żeby korzystać, żeby się automatyzować, cyfryzować i odchodzić od takich, nazwijmy to, analogowych, fizycznych obecności w różnych miejscach, tylko używać tych pośredników cyfrowych. Więc to jest takie podważenie zaufania. I oczywiście nie da się tutaj też uniknąć różnego rodzaju pewnie strat związanych z użyciem tych danych, bo phishing czy różnego rodzaju inne sposoby użycia tych danych no po prostu są nie do ogarnięcia. 10%, może 15% ludzi zwróci uwagę na komunikaty i na przestrogi, które będą płynęły pod adresem, no nazwijmy, tych ludzi, którzy czują się, że bo dzisiaj nie możemy też tego sprawdzić, bo strona rządowa uruchomiła taką stronę Bezpieczne Dane, natomiast ta strona Bezpieczne Dane ma swoje ograniczenia telekomunikacyjne. W związku z tym, jeżeli jest 19 milionów osób, które chciałyby sprawdzić, powiedzmy, że 10% nawet chce sprawdzić w danym momencie, to ta strona na pewno ich nie obsłuży, bo takiej fizycznej możliwości telekomunikacyjnej na pewno ten serwer nie ma. I wczoraj najwyraźniej było bardzo dużo informacji też w sieci pokazujących, że nie można się dostać. Ten serwer został w końcu zawieszony. Postanowiono poprawić, być może dostępność zwiększyć telekomunikacyjną do tego. Tego nie wiemy. Zobaczymy, jak on dzisiaj będzie funkcjonował. Także, tak czy inaczej, firmy prywatne, które operują na bazach danych, a internetowe konto pacjenta to jest strona z kolei rządowa, i odpowiedzialność jest tutaj rządu wyłącznie i wyłącznie, czyli zabezpieczenie tego i też dostęp tego, autoryzacja, różnego rodzaju zgody. I tutaj tych opisów się pojawia bardzo mnóstwo na portalach, że nie do końca tam były te, być może te relacje jakieś zbudowane między użytkownikami, a tą bazą z kolei, czyli internetowym kontem pacjenta. No, będziemy z niecierpliwością oczekiwali na wyjaśnienie tego, czy wszystkie procedury i procesy zostały tutaj właściwie zabezpieczone. Ale tak jak tutaj kolega powiedział, nie ma takiej bazy danych, do której pewnie się nie można włamać. No to...
No jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że Polska należy do krajów najczęściej atakowanych w tej chwili na świecie przez cyberprzestępców, to i tak w miarę nieźle nam idzie, biorąc pod uwagę, że prędzej bym się spodziewała codziennych informacji o jakichś kolejnych danych, które gdzieś tam wyciekły.
Wiecie co, no my akurat Polska rzeczywiście na tle ostatnich 15 lat wyszła na lidera. Ja, jeśli chodzi o taką cyfryzację dla Jana Kowalskiego, która najbardziej nas interesuje, to i aplikacja mObywatel, i dostępność różnych modułów w tym mObywatelu, od dowodu, przez rejestrację, to szczerze mówiąc żaden kraj w Europie nie jest w stanie się tym pochwalić. Wydaje się, że to duża zasługa kolejnych rządów, które były i które chyba dość konsekwentnie tą cyfryzację wdrażały, więc ja bym absolutnie nie upatrywał w tym wycieku jakiegoś przekazu, że niechętnie powinniśmy iść w stronę cyfryzacji, bo nie ma odwrotu od tej cyfryzacji. Natomiast mówiłem o tej wymianie dowodu z takiej perspektywy, że oczywiście możemy zastrzec w mObywatelu czy w dowolny inny sposób telefonicznie numer PESEL. Natomiast ten numer PESEL, jeśli obawiamy się na przykład o dostępność do tych danych medycznych, historii chorób i tak dalej, trzeba mieć świadomość, że ten numer jest unikalnym numerem, który nas szczepia z tymi danymi. Niestety zastrzeżenie PESEL-u nas ustrzeże przed na przykład
stratą
kredytem,
finansową, tak.
Natomiast nie ustrzeże nas w żaden sposób od tego, że ta historia, nie daj Boże, choroby czy jakichś innych rzeczy jest po prostu w tej chwili w posiadaniu tych ludzi, którzy tą bazę wykradli.
No to teraz wytłumaczmy, co z takimi danymi można zrobić. W czym, w jaki sposób można nam zagrozić? Ktoś dysponuje danymi medycznymi i co dalej? Co z nimi się może dziać?
No, jeśli chodzi o Kowalskiego, to z dużym prawdopodobieństwem jakichś zagrożeń nie ma. To raczej są ludzie, którzy gdzieś tam są w takim bardziej obiegu publicznym, czy od polityków, od różnych ogólnie znanych ludzi, których można w jakiś sposób szantażować ujawnieniem rzeczy, które nie do końca chcieliby, żeby ujawnione zostały. Natomiast tak jak wcześniej mówiłem, najciekawsze jest to, że wykorzystując wszystkie nowoczesne technologie, bardzo łatwo taką bazę w tej chwili zanalizować, to znaczy zrobić przekrój. Jeżeli to jest 19 milionów ludzi, to praktycznie jest ponad połowa w tej chwili wszystkich obywateli, więc generalizacja tego jest olbrzymia. Czyli właściwie analizując te 19 milionów rekordów, możemy zrobić interpolację tych danych i tej analizy na całą Polskę. Czyli powiedzieć, że wszystkich zanalizujemy wszystkich obywateli, no i mamy wszystkie przekroje. Na jakie choroby ludzie chorują, w zależności, tak jak mówiłem, od wieku, od płci, od miejsca zamieszkania. To są no dość duże dane wywiadowcze dotyczące tego, jak na przykład Polska będzie się rozwijać.
Czyli można sabotować dostawy leków, bo się okaże, że na przykład 80% cukrzycy i jest jakiś jeden lek, z którego oni wszyscy korzystają i można na przykład sabotować, żeby uprzykrzyć
albo
nam życie.
Albo zwiększyć dostawy.
Zwiększyć cenę na przykład wystarczy.
Tak,
nie?
Dokładnie.
No tak, i uderzenie w portfele jednak
dlatego
będzie.
Dlatego mówię, że największe zagrożenie jest bardziej takie, no wywiadowcze, no bo właśnie jeżeli mamy, tak jak podaliście państwo, czy pani redaktor przykład z insuliną, czy jakimś lekiem na cukrzycę, no to jeżeli mamy dostawców trzech, no to mamy bardzo prosty przekaz, że prawdopodobnie jak jest tak duże zapotrzebowanie, to za 30% większą kwotę też ten lek zostanie zakupiony, prawda?
Tak, i tutaj to analitycznie myślę, że to jest bardzo ciekawy materiał dla tych, którzy parają się, że tak powiem, opracowywaniem różnych danych, chociażby nazwijmy to na produkowanie metod leczenia, czy też produkcja leków, no bo to jest gotowy materiał analityczny i to w taki dosyć w dużej populacji, więc on daje prawdziwy obraz tego, co się dzieje. To nie jest mała próbka, tylko ponad to jest 60% naszych obywateli. Więc tutaj się pomyłki będą zdarzały niewielkie, więc tym bardziej cenny jest ten materiał, jeżeli on zostanie użyty do takich celów, bo nie wiemy tak naprawdę autorzy tej kradzieży na razie nie ujawnili celu. Pokazali tylko jakąś tam próbkę jednego z materiałów jakiegoś polityka, nie wiemy jakiego, bo media nie podały żadnych bliższych informacji.
Natomiast jest potwierdzone, że rzeczywiście chodzi o jakiegoś znanego polityka,
tak,
że
ale z drugiej
to
strony
się wydarzyło.
Kolega wicepremier tutaj od cyfryzacji spokojnym głosem powiedział, że to nie jest atak zewnętrzny, tylko to jest atak wewnętrzny według jego bardzo uprawdopodobnionej wiedzy. No, zobaczymy, no to jest na pewno. Jest to też taki, można powiedzieć, taki cios, który trochę podważy zaufanie. To, o czym już mówiłem. I to jest najpoważniejsza rzecz. I tu państwo musi zareagować bardzo szybko, bardzo stanowczo, ale też pokazać rezultaty tego i zbudować gigantyczną kampanię informacyjną przestrzegającą, co oczywiście nie wyeliminuje błędów. I z drugiej strony to jest też taki alarm dla ministra cyfryzacji i dla wszystkich ośrodków od cyberbezpieczeństwa, dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powinni zaudytować, o ile tego nie robią, wszystkie systemy bazodanowe, które są dostępne szerzej, poza wewnętrznymi jakimiś użyciami. Chociażby dlatego, że jest właśnie ta wojna, że ta gęstość tych ataków, a teraz ten konkretny atak pokazał, że jednak dziury są. Być może te dziury nie są wcale takie specjalnie trudne do pokonania.
Ja mam tylko nadzieję, że ubezpieczalnie nie będą chciały w jakiś sposób zyskać dostęp do tych danych, no bo wtedy możecie państwo sobie też wyobrazić, że i skoczą nam kwoty ubezpieczeń wszelakich. I dalej technologie. Kwestia Starlinków. Polska nie została ujęta w gronie krajów europejskich, traktowanych jako wspólny obszar, w ramach którego nie trzeba korzystać z zagranicznej unijnej taryfy. To spowoduje dramatyczny wzrost kosztów dla Polaków korzystających ze Starlinków, gdy przebywają za granicą. O pilne przywrócenie równych zasad zwrócił się do właściciela Starlinków Elona Muska wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a szef naszego MSZ-u Radosław Sikorski napisał nawet do niego, nazywając go wielkim człowiekiem. Wielki człowieku, byś przestał dyskryminować polskich użytkowników Starlinka. Dodał, że jeśli nie, to inaczej Polska może przemyśleć kwestię płacenia Muskowi 50 milionów dolarów rocznie za jego usługi. Oficjalne powody takich działań ze strony korporacji Elona Muska nie zostały w pełni wyjaśnione. Firma powołuje się ogólnie na jakieś lokalne wymogi regulacyjne, ale nie tłumaczy, o jakie chodzi, o co w ogóle chodzi. No i chciałam panów zapytać, jakie mogą być skutki tego sporu, a może to pomyłka właściciela czy firmy zarządzającej Starlinkami, o co tu może chodzić i jakie mogą być tego skutki?
To może ja zacznę.
Krzysztof Kinian.
Ja myślę, że to jest jakaś tam gra, jak to zwykle w takich grach międzynarodowych. Tutaj trochę korporacji, trochę polityki. Czego będzie więcej na końcu, to się dowiemy. Myślę, że nasi politycy troszeczkę ze zbyt dużym wyprzedzeniem wygłosili te swoje komunikaty. Te 50 milionów dolarów, które rząd polski płaci za używanie Starlinków w Ukrainie, nie ma się, ma się nijak do regulaminu, który jest używany na terenie Polski, bo też są używane z kolei na Ukrainie. A to, że my opłacamy czyjś rachunek w Ukrainie, nie ma to żadnego związku. Natomiast taki mikroszantaż pokazuje tylko, że nie bardzo rozumiemy, jak to wszystko działa. To po pierwsze. Po drugie, jest coś takiego jak powszechność dostępu do usług na terenie Unii Europejskiej. I to się nazywa, znaczy nie wolno stosować tak zwanego geoblockingu, czyli geograficznego blokowania. Czyli jeżeli jakaś firma, czy europejska, czy spoza Europy, chce świadczyć usługi powszechne, a taką usługą jest tutaj między innymi dostęp do Starlinków, musi stosować je od Portugalii do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii na takich samych zasadach. I oczywiście być może ktoś tam się dopatrzył jakichś nieprawidłowości regulacyjnych. Czemu nie? Od tego jest nasz polski UOKiK. On też powinien się tutaj włączyć w te sprawy. Ale jednocześnie rząd polski powinien zainterweniować w Komisji Europejskiej poprzez stosowną dyrekcję, która powinna wystąpić do firmy X, czy Starlink, czy kto tam jest teraz właścicielem tego Starlinka, o wyjaśnienie tej sprawy, ponieważ łamie to zasady, jeżeli chodzi o dostęp do usług na terenie Unii Europejskiej. To jest jedna całość. Tu nie można tego wyłączać. Oczywiście można próbować znajdować jakieś tam, ale to nie jest ta kwestia. Więc to tylko takie...
No, czyli rozwiązanie taki, sprawy taki, właściwie
myślę, że
jest
taki ogórkowy,
proste.
Sezonowy, sierpniowy temat.
No nic dodać, nic ująć.
Marek Trojanowicz.
Wojna i topór wojenny między ministrem spraw zagranicznych a Muskiem jest chyba od dawna wykopany. Obaj panowie z naciskiem na naszego ministra chyba kochają zresztą nomen omen portal społecznościowy właśnie tego drugiego pana. I tam sobie się kanalizują w sposób przeróżny. 50 milionów dolarów, myślę, że z perspektywy Muska może nie jest niezauważalne, ale też nie jest jakąś kwotą, która by miała, że tak powiem, jakoś znacząco na jego decyzję wpłynąć. Natomiast proza życia to tak jak mój przedmówca powiedział, wydaje mi się, że odpowiednie są instytucje, które zadziałają lub nie, które spowodują, że być może ten błąd zostanie naprawiony. Niekoniecznie w ogóle należy się chyba tak szybko podpalać i szukać jakiegoś spisku. Może po prostu to jakiś błąd jest. I nawet sam Musk o tym nie wiedział. Zobaczymy.
Na razie się nie wypowiedział.
No bo tak naprawdę, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, gdyby to chodziło o Ukrainę i jakiś bloker Starlinków dla Ukrainy, no to nie tylko przez nasz kraj można te Starlinki do tej Ukrainy sprzedawać. Jest Łotwa, Litwa, Estonia, inne kraje. Tak? Także tu... No nie wiem, czy jakby ograniczenia dla Polski, tym bardziej, że one właściwie tyczą nas poza Polską. Tak?
A przy okazji chciałam podpytać, na ile ten przykład, bo nie wiemy, czy rzeczywiście, czy to jest celowe działanie, czy jakaś pomyłka, no ale załóżmy, że gdyby było, nie daj Boże, celowe działanie, no to na ile taki przykład pokazuje, jak konieczne jest pilne budowanie przez Unię Europejską własnych podobnych systemów, żeby się uniezależnić?
Mieliśmy przecież ożywioną dyskusję przed wejściem na antenę. Na szczęście emocje opadły. Trochę przynajmniej. No ale wiecie, no nie jest żadną tajemnicą. Mamy takie tendencje do budowania legislacji w Unii Europejskiej, a trochę czasem brakuje czynów przed tą legislacją. Co mamy super AI Acta, mamy świetne RODO. Jak widać, przed chwilą rozmawialiśmy, że mimo tego RODO te dane wyciekają. Więc legislacja super, natomiast fajnie byłoby się wziąć trochę za budowę przynajmniej jakichś wertykalnych rozwiązań nowotechnologicznych. Bo mam wrażenie, że niestety i Azja, i Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o nowe technologie, nas w szczególności o sztuczną inteligencję i rozwiązania grube wyprzedziły. Czego dowodem jest to, że nasze rządy w Unii Europejskiej korzystają z wszystkich rozwiązań software'owych w sumie ze Stanów, bo to jest jedna, druga, trzecia, czy edytor tekstów, czy arkusze kalkulacyjne, czy rozwiązania chmurowe. My lokalnie nie mamy nic od mediów społecznościowych przez rozwiązania software'owe, z których Europa korzysta.
I nie mamy też zaufania do naszych własnych rozwiązań, bo tych rozwiązań w startupach jest
Pamiętajmy, bardzo dużo pomysłów
i się niewiele z tym potem
dzieje. Ale system Linux, który jest, jednak powstał w Europie. No i jest zastanawiające, prawda, jakie to lobby spowodowało, że we wszystkich urzędach są rozwiązania komercyjne, a nie open source'owe, które de facto byłoby pewnie dużo prościej zabezpieczyć, byłyby dużo bardziej rozproszone i tak dalej.
Chociaż Niemcy stosują Linuxa, niektóre landy absolutnie przeszły na Linuxa, także to nie jest tak, że on w ogóle nie istnieje. Natomiast tu absolutnie się zgadzam. Rozwiązania amerykańskie dominują w zasadzie od parteru do ostatniego piętra we wszystkich możliwych zastosowaniach. Myśmy się, że tak powiem, jakby poddali. Było tam troszeczkę naszych komunikatorów na początku, ale to wszystko gdzieś tam powoli odeszło w niebyt. Była nasza klasa, która była, że tak powiem, równolegle z Facebookiem rozwijana, ale nie miała takiego rozmachu i takiej pomysłowości. Więc tutaj się zgadzam, że absolutnie powinniśmy budować takie rozwiązania w Europie. Przede wszystkim ograniczając te administracyjne różne bariery, które sami tworzymy. A w Polsce jeszcze na dodatek, no przedsiębiorca to jest w ogóle taka osoba podejrzana i wiadomo,
no tak,
że jak
z założenia
coś ma, to musiał określić.
Także. No to przechodzimy dalej. Dalej technologie. Mark Zuckerberg, właściciel Mety i Facebooka, wygłosił manifest o przyszłości sztucznej inteligencji. Przekonuje w nim, że rozwój superinteligencji, systemów przewyższających ludzi praktycznie w każdej dziedzinie jest nieunikniony, a kluczowe pytanie brzmi nie czy powstanie, ale kto będzie miał do niej dostęp i kto będzie sprawował nad nią kontrolę. No i sprzeciwia się zamykaniu zaawansowanych modeli pod pretekstem bezpieczeństwa. Uważa, że centralizacja AI w rękach nielicznych elit prowadzi do nierówności i nowej formy tyranii. Zmierzamy w stronę wpływów bogatych koncernów na każdy aspekt naszego życia? Bogata tyrania, przepraszam, ale mi się z Maskiem kojarzy. Od razu.
No ale tak jakby od strony psychologicznej człowiek jest zbudowany. Jeżeli może dominować, to ma niepojętą chęć dominacji. Jak komuś damy to prawo do tego dominowania, bo tak naprawdę ten pierwiastek dominowania jest w każdym z nas.
No i Europa się tak przeregulowała, że nie da dominować, ale to też zabija innowacyjność trochę.
Tylko ten pierwiastek jest hamowany środkami. No jeżeli nie mamy wystarczających środków, to nie możemy dominować na świecie, natomiast jak już mamy, no to ta chęć jest bardzo duża. Mark chyba powiedział to też w kontekście tego, że trochę nie nadążył za tymi największymi, więc łatwo mu mówić, że teraz mamy się wszyscy oprzeć na rozwiązaniach otwartych, open source'owych. Jest zresztą też duży trend wśród producentów komputerów, żeby taki cały model biznesowy sobie stworzyli, że oprócz tych dużych jednostek obliczeniowych do trenowania bardzo dużych modeli, które są dostępne dla, za bardzo duże pieniądze dla wybranych, jest cały rynek, który gdzieś się od roku, dwóch lat rozbudował, takich komputerów, które mają bardzo dużo pamięci i nie służą do trenowania modeli, tylko do samego ich uruchamiania. I powiązałbym to od razu z tym ostatnim atakiem jednego z modeli językowego na platformę, która właśnie skupia otwarte rozwiązania, modele AI-owe. Jest taka platforma, jest taki serwis, gdzie możemy, każdy z nas może sobie pobrać model od językowego, który tłumaczy, który rozumie na przykład mowę i zamienia tą mowę na tekst, który generuje obrazy i tak dalej. Możemy to uruchomić z minimalną wiedzą właściwie już obecnie technologiczną na lokalnym komputerze. I jest taki model firm, które takie komputery specjalizowane do uruchomienia takich modeli uruchamiają. Do tego też to jest w tym nurcie tych wcześniejszej naszej rozmowy. To znaczy, że zdecentralizowanie tych modeli i zgrywanie ich i uruchamianie na swoich komputerach oczywiście ma sens, no bo po pierwsze jest to tańsze w dłuższej perspektywie czasu niż karmienie tych korporacji. Po drugie, kradzenie tych danych, bo pamiętajmy, że my nie dość, że musimy płacić za używanie tych modeli, to najśmieszniejsze jest, że my płacimy za to, że one kradną całą naszą wiedzę. I to tak naprawdę bardzo. Tak, taki przykład z mojego podwórka jest na przykład firma, która produkuje roboty do operacji na ludziach. No, właściwie to nie są roboty, bo to są manipulatory, bo one de facto powtarzają za pomocą jakichś tam mechanizmów ruchy lekarza. No i nie każdy już wie, że każda ta operacja jest nagrywana. I tak jest z każdą rzeczą tak naprawdę, czy z tomografem, czy z rezonansem, czy z naszą rozmową w jednym, drugim czy trzecim czacie. Więc jeżeli tym bardziej będziemy korzystać z rozwiązań rozproszonych, to kradzież będzie w cudzysłowie bardziej rozproszona i nie sprzedamy jednej czy dwóm korporacjom całej naszej wiedzy, tylko powiedzmy ją trochę rozproszymy. Co nie zmienia chyba sytuacji na koniec mojego przydługiego wywodu, że tak naprawdę od tego, od czego zacząłem, jeżeli gdzieś tam uważamy, że wszystko, co się mieści w tym terminie sztuczna inteligencja, jest rzeczywiście, zacznie być inteligencją, no to ona też będzie chciała dominować nad nami, bo tak jest w naturze każdej inteligencji. Każdy inteligentny człowiek
chce dominować. Zwłaszcza jeśli wzorowała się na człowieku. To nie jest najlepszy wzór.
Ale już
wzór,
jest mądrzejsza, myślę. Albo będzie. No to już jest filozoficzna rozmowa. Natomiast jeżeli gdzieś tam postawimy tezę, że ma być inteligencją, to będzie chciała dominować, no bo to jest w naturze każdej inteligencji. My chcemy zdominować zwierzęta.
I siebie nawzajem.
No i siebie nawzajem, dokładnie.
No ale to trochę tak mi przypomina takie właśnie, oczywiście w dużym bardzo uproszczeniu, jak nastąpiła decyzja, nazwijmy to cywilizacyjna, że musimy wszyscy umieć czytać i pisać. To też dla wielu było zagrożenie, bo to może zagrozić naszej dominacji, właśnie naszemu panowaniu i tak dalej. Trochę mi to przypomina taką dyskusję. Oczywiście tutaj nie wiemy, jak to się potoczy. Te zagrożenia mogą być zdecydowanie większe, ale też korzyści mogą być większe. Nie wiemy tego. Na pewno powinniśmy to w jakiś sposób cały czas monitorować, dyskutować i budować różnego rodzaju zabezpieczenia, jeżeli będą się pojawiały jakieś niebezpieczne zdarzenia. Jasne, że jeżeli kilka koncernów będzie miało dostęp do 90% czy tam 80% wiedzy, no to wiadomo, że wykorzystają to na własną korzyść. Ale tu się zgadzam, że tutaj powinna być bardzo szeroka dyskusja. Tutaj Europa powinna się bardzo otworzyć, bo ja tylko taki jeden przykład dam. Europa kiedyś była takim zwornikiem właśnie całego postępu, jeżeli chodzi o łączność i o technologie cyfrowe. GSM powstał nie w Stanach Zjednoczonych, tylko powstał w Europie. Powstał nie jako projekt komercyjny, tylko jako decyzja światłych ludzi, najważniejszych państw ówczesnej europejskiej wspólnoty gospodarczej. I te państwa razem zrobiły tak zwany rozwój tej technologii. Dlatego to się nazywało Group GSM, no bo to było Group Special Mobile z francuska, bo Francuzi tutaj byli najbardziej zaawansowani. Alcatel, Ericsson szwedzki, Brytyjczycy, Włosi. Więc ta technologia od razu stała się wspólna dla wszystkich. Czyli mieliśmy od razu równe standardy i dlatego ona tak wystartowała. Dlatego tak Amerykanie się bali tej technologii, no bo ona była już cyfrowa, ona miała własne kody źródłowe, te kody były kontrolowane. Dlatego oni ucywilnili, czyli z wojska przenieśli taką technologię CDMA, która długie lata borykała się, żeby dorównać technologii GSM czy GSM. Ale potem ten cały, ta nasza przewaga technologiczna Europy no została gdzieś tam zaprzepaszczona. Byliśmy właśnie usatysfakcjonowani z tego, że tutaj prowadzimy. Wszyscy inni się wzięli do roboty i znowu musimy teraz gonić.
Słuchajcie, dopowiem tylko, że z ciekawostek dwa bardzo duże dowody matematyczne z kombinatoryki, nad którymi się zmużdżali profesorowie, zostały odkryte i teraz dowiedzione przez jeden z modeli sztucznej inteligencji. Były później sprawdzane te dowody przez tych profesorów i wszyscy uznali w świecie matematycznym, że one są poprawne. Więc coś na rzeczy jest.
Nie, no nie ma w ogóle dwóch zdań, że jest
na no rzeczy. Tak, włącznie z odczytywaniem starych dokumentów egipskich, które w zwojach, których no, ze względu na to, żeby z obawy, żeby ich nie zniszczyć, nie były rozwijane, tylko już w takim zwiniętym zwoju też sztuczna inteligencja cały tekst odcyfrowała. Ale wracając do Europy, to co my możemy robić? Dać się rozwijać najpierw rozmaitym technologiom, potem tworzyć prawo, bo z drugiej strony tak sobie myślę, że to prawo też, które powstało, dosyć restrykcyjne, to ono też trochę powstało w obronie przeciwko rozwojowi technologicznemu, który w Stanach się zadział i w Chinach się zadział, więc to niejako miała być trochę tarcza, która przy okazji no, zmroziła możliwości rozwoju technologii w Unii Europejskiej. Co my teraz możemy zrobić?
No z dwóch perspektyw możemy podejść. Możemy podejść od tego, co tutaj mówiliśmy, że od strony biznesu i dopuszczać małe, średnie, duże firmy do tego, żeby prężnie działały. Przynajmniej tak jak ja zawsze jestem piewcą jakichś takich wertykalnych, żeby nie rzucać się z motyką na księżyc od razu, tylko wertykalnych rozwiązań, ale własnych. A z drugiej strony pracować nad tym, żeby odklejenie legislacji w Unii Europejskiej minimalizować, to znaczy, żeby jednak próbować to prawo i wszystkie ustawy pisać tak, w taki sposób, żeby one odpowiadały na potrzeby, żebyśmy właśnie nie mieli najwspanialszej na świecie ustawy o AI Acta, a nie mamy z drugiej strony właściwie tych modeli, które ta ustawa ma regulować. Więc tu jest jakieś takie pole do popisu, ale z tej grubej rury, jak kolokwialnie mówię, no to jest przecież Instytut Badawczy Ideas chociażby, który jakoś próbuje ten świat naukowy. Musimy zadbać o to, żeby naukowcy z całej Europy, w tym w szczególności nas interesują naukowcy z Polski, którzy przecież żadną tajemnicą nie zasilają wszystkie te największe firmy koncerny, i koncerny, tak. Nie odpływali tak wielką rurą. Oczywiście, że ktoś zawsze się skusi, bo ma lepszy ekosystem, bo to nawet zazwyczaj nie o pieniądze chodzi, tylko o samą grupę badawczą,
i
ekosystem,
o możliwości.
Natomiast no, jakoś próbować to robić lepiej, niż dotychczas, no bo wiemy dobrze, że centra transferów technologii, które powstały przy jednostkach badawczych, nie działają.
Ostatnie zdanie.
Ja tu się w pełni z kolegą zgadzam. Absolutnie powinniśmy podejść tak jak właśnie te 40 parę lat temu grupa inicjatywna podeszła do technologii cyfrowych. W 80 roku się spotkali, w 81 roku założyli takie nieformalne stowarzyszenie tego GSM-u. Tu możemy wykorzystać te doświadczenia i zbudować taką przestrzeń dla tych inicjatyw, a nie ciągle podejrzliwie patrzeć co, gdzie, jak i kto ile zarobi. No zarobi, wszyscy zarobimy de facto na końcu, jeżeli uporamy się z tymi problemami.
No i miejmy nadzieję, że to w tę stronę pójdzie. Więcej nie porozmawiamy. O i znowu o samochodach nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej BrainScan AI. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Miłego dnia.
Dziękuję, do widzenia.
Ludzie i pieniądze. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify. Stawiam wszystko na jedno, przyszło, poszło, już wiem, to nic tu nie jest na pewno, więc mam spokój dzisiaj. Stawiam wszystko na jedno.
nastawiam, bo to ma odwrotny skutek. To miał być automat, a przerzucam biegi w furze. Jedziemy na wakacje i toniemy w wielkiej chmurze. Miałem biegać po plaży, a nad morzem szluga kurze. Ona chciała ładne zdjęcie, ale wyszło rozmazane. Zamówiłem ładny hotel, ale grzyb porasta ściany. Mam to wszystko gdzieś, tak się dobrze bawię. Nieważne jakie miejsce, fajnie, że wciąż razem.
Stawiam wszystko na jedno. Przyszło, poszło, już wiem. To nic tu nie jest na pewno, więc mam spokój dzisiaj. Stawiam wszystko na jedno. Przyszło, poszło, już wiem. To nic tu nie jest na pewno, więc mam spokój dzisiaj.
Nastawiony na najgorsze, z najlepszym nastawieniem. Spakuj dobry humor, wtedy wziąłem 07. Teraz biorę to do siebie. Wiem, że nic nie wiem. Wielkie plany z małym powodzeniem. Miało być tak pięknie i w sumie jest. Nie przeszkadza nam to, że ciągle pada deszcz. Mam to wszystko gdzieś, bo wiedziałem, że tak może być. Postawiłem na najgorsze, nie zaskoczy nic.
Stawiam wszystko na jedno. Przyszło, poszło, już wiem. To nic tu nie jest na pewno, więc mam spokój dzisiaj. Stawiam wszystko na jedno. Przyszło, poszło, już wiem. To nic tu nie jest na pewno, więc mam spokój dzisiaj.
Możemy mieć co tylko zechcesz. My chcemy mieć
to co najlepsze.
Możemy mieć co tylko zechcesz. My chcemy mieć.
Stawiam wszystko na jedno. Przyszło, poszło, już wiem. To nic tu nie jest na pewno, więc mam spokój dzisiaj. Stawiam wszystko na jedno. Przyszło, poszło.
Radio Gdańsk poleca.
Od poniedziałku do piątku między 10 a 11.
Zapraszamy do strefy aktywnego słuchania.
Opowiemy, co piszczy,
co słychać,
czego się słucha w Polsce i za granicą,
w mediach społecznościowych i na portalach streamingowych.
A przy okazji będziemy mieli niespodzianki, zaproszenia i prezenty. No i oczywiście piosenki.
Do usłyszenia w Radiu Gdańsk.
Reklama. Czyta lektor AI.
Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan. Kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
Stokrotka.
Reklama.